Posłuchajcie proszę fragmentu Ewangelii. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swojej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, coś ci muszę powiedzieć. A on rzekł: powiedz, nauczycielu. Otóż pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona ze łzami oblała mi stopy i swoimi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Moi drodzy, tak jak wam mówiłem wczoraj, potrzebujemy wykonać jakby jeszcze jeden krok, albo raczej zobaczyć jeszcze jedną rzecz, która, jestem przekonany, jest naprawdę konieczna do tego, żeby odkrywać to, kim jesteśmy, to, co mamy robić, to, do czego Pan Bóg nas wzywa i tak dalej, i tak dalej. I de facto to, co wam mówiłem wczoraj i przedwczoraj, to możecie zapomnieć. Znaczy, jeśli to wam się na coś przyda, to w ogóle super, ale jeśli nie, to w ogóle zapomnijcie o tym. Natomiast to, co wam powiem dzisiaj, to proszę zapamiętajcie, dlatego że to jest tak naprawdę jedyna potrzebna rzecz. Tamta reszta jest pewną pomocą, pewnym przygotowaniem i tak dalej. I w ogóle warto to robić. Ale de facto chodzi o to, co dzisiaj. Żeby to zrozumieć, to chciałbym, żebyśmy się chwilę najpierw tej Ewangelii przyjrzeli, zobaczyli, co się tu dzieje, tak jak zawsze, i potem to przenieśli na nas. Zobaczcie, mamy Pana Jezusa, który jest na kolacji w domu u faryzeusza Szymona. Z Ewangelii da się wyczytać trochę między wierszami, że to jest jakaś bardzo ważna persona w tamtejszej społeczności, pewnie w tym mieście. W mieście zjawił się prorok. Wszyscy mówią o Jezusie, że jest kimś niezwykłym. Więc faryzeusze, czyli ludzie odpowiedzialni za wiarę Żydów w tamtym rejonie, chcą go zobaczyć. Chcą z nim porozmawiać, chcą go zapytać o różne rzeczy i tak dalej. Więc faryzeusz Szymon, jako pewnie jakaś ważna postać u siebie w domu, miał pewnie jakiś duży dom, urządza ucztę. Na tą ucztę zaprosił, tam jak słyszeliście, uczonych w piśmie, faryzeuszy i tak dalej. Czyli same szychy. W sensie wszyscy, że tak powiem, liderzy religijni tamtej okolicy. Przyszli zobaczyć, co to jest za prorok, co to jest za gość, ten Pan Jezus. I zauważcie, że na tej wieczerzy, w sensie na tej kolacji, no dzieje się coś bardzo dziwnego. Na tą kolację przychodzi prostytutka i ewangelista nam opisuje z tego wydarzenia tylko i wyłącznie sytuację z tą prostytutką. Zauważcie, nie mamy przekazanych żadnych rozmów, o czym z Panem Jezusem rozmawiano, o co go pytano. Nic takich rzeczy nie ma. Nie ma żadnej nauki Pana Jezusa. Jedyne, co zapamiętali apostołowie, to wydarzenie z tą kobietą. Moi drodzy, pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać, ja myślę, że bardzo niewielu z nas to pytanie sobie zadaje, To zanim w ogóle do tej kobiety przejdziemy i do tego, jak tam Pan Jezus z nią rozmawiał, to za chwileczkę o tym pogadamy, ale czy wy kiedyś myśleliście, skąd ona się w ogóle tam wzięła? W takim sensie, jak to jest możliwe, że ona tam weszła? No bo zobaczcie, mamy dom faryzeusza, jest uczta. No wątpię, jak macie na przykład, nie wiem, urodziny, nie? Sprosiliście rodzinę całą, to wątpię, żebyście w domu, czy tam, gdzie mieszkacie, w bloku, gdziekolwiek, żebyście mieli na oścież otwarte wszystkie możliwe drzwi. No i ktoś se przechodził ulicą, nie? Tak zobaczył, o, impreza, no to se wszedł na górę, tam usiadł na kanapie, nie? A wy, o, cześć, zapraszamy i tak dalej. No, to nie jest normalne. Na uczcie są ci, których się zaprasza, nie? Jest raczej oczywiste, że faryzeusze nie zaprosili tej kobiety. Znaczy, jak to możliwe, że ona tam weszła? Słuchajcie, jeżeli to jest dom faryzeusza, czyli porządnego gościa z tamtego czasu, jeżeli widzieliście archeologię biblijną jakąkolwiek, to domy w tamtym czasie, takie porządne domy, wyglądały w ten sposób, że zawsze był taki dziedziniec otoczony takim murem z furtką. Na tym dziedzińcu zazwyczaj była jakaś fontanna albo coś takiego z wodą, albo jakoś, no, żeby się można było ochłodzić i przy tym odpocząć. Jadalnia zawsze była na pierwszym piętrze. To jest w ogóle reguła w tamtym rejonie. Może pamiętacie, jak Pan Jezus szuka sali na ostatnią wieczerzę, jak wysyła swoich uczniów, to mówi, znajdźcie mi sanę usłaną na górze. To jest dokładnie to, na górze, czyli na piętrze. Jeżeli kiedyś byliście w Jerozolimie, to wieczernik jest na pierwszym piętrze. To miejsce, gdzie była ostatnia wieczerza. Więc zobaczcie, ta kobieta, żeby tam się dostać, to tak. Musiała przejść przez furtkę, gdzie był, no użyję teraz tego słowa, bramkarz, nie? Znaczy, jeżeli to była oficjalna uczta, tam na pewno był ktoś, kto wpuszczał tych ludzi. Więc musiała przejść przez furtkę, gdzie był facet, który sprawdzał, kto wchodzi. Więc ktoś ją tam wpuścił. Musiała przejść przez to podwórko, wejść do dolnych pomieszczeń. Tam była służba, która obsługiwała prawdopodobnie ucztę. Musiała przejść przez te wszystkie pomieszczenia, wejść na górę. Wiedziała, gdzie jest jadalnia w tym domu. Weszła do tej jadalni. Tam na pewno była jakaś obsługa tej uczty. Nikt jej nie zatrzymał, nie? I weszła koło Pana Jezusa i położyła się obok Niego. Mówię położyła, bo wiecie, że w tamtym czasie nie siedzono, tylko uczty były należąco. W sensie oni nie mieli stołów, tylko były takie bardzo niskie, takie jakby taborety. Takie bardzo niskie maty, na które się jadło. Więc oni wszyscy leżeli wokół tego jedzenia. Więc ona po prostu się położyła przy stopach Pana Jezusa. Słuchajcie, jeśli ją wpuścił ten facet na bramce, no to musiał ją znać, nie? No nie wpuściłby obcego. Jeśli przeszła przez dziedziniec, pomieszczenie na dole, służba jej nie zatrzymała, to znaczy, że ją znali. Skoro wiedziała, gdzie jest jadalnia i tak dalej, no ona w tym domu najprawdopodobniej już była. Uwaga, co ona robiła w tym domu? Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co się dzieje w tej Ewangelii. Zobaczcie, co się dzieje. Jak ona do Pana Jezusa podchodzi, to Szymon, gospodarz, tak sobie myśli. Gdyby on był prorokiem, to on by wiedział, co to jest za jedna. Czyli co? Szymon wie. Uwaga, skąd wie? Nie no, z miasta wie, nie? Zauważcie, w pewnym momencie Pan Jezus mówi do Szymona, bo Pan Jezus wie, co sobie Szymon myśli, nie? Jak Szymon sobie to pomyślał, gdyby on wiedział, co to za jedna, to Pan Jezus nagle mówi do niego, Szymon, coś ci muszę powiedzieć. Słuchajcie, kiedy się mówi takie zdanie do kogoś? Kiedy się mówi, że coś się powie, ale nie powie, co się powie. Jak ktoś was spotyka i mówi, słuchaj, wiesz co, musimy porozmawiać. To co od razu wiecie? O kurde. W sensie wiadomo, że ten ktoś coś wie. On coś wie i zaraz mi powie to, co on wie, a ja nie chcę, żeby on wiedział. Nie? Tak się komuś mówi, jak się mówi, słuchaj, musimy naprawdę poważnie porozmawiać. To wiadomo. Ja jestem przekonany, że jak Pan Jezus to powiedział, Szymon, coś ci muszę powiedzieć, to przypuszczam, że Szymon sobie pomyślał, matko, on wie. Zauważcie, że Pan Jezus opowiada przypowieść o dwóch dłużnikach. Nie o jednym, ale o dwóch. Mało tego, potem jest jeszcze jeden taki szczegół. Ja po prostu kocham takie detale w Ewangelii. Po prostu Ewangelia to jest coś niesamowitego. Czy wy założyliście takie zdanie, że tam w połowie mniej więcej Ewangelii, jak Pan Jezus z tą kobietą gadał i z Szymonem, to Łukasz napisał tak. Jezus, patrząc na kobietę, powiedział do Szymona. Znaczy, od kiedy się na jedno patrzy, a do drugiego mówi? No bo jest napisane tak, wybaczcie sobie, tu jest Pan Jezus, tu jest ta kobieta, tu jest Szymon, nie? I Łukasz mówi, napisał tak. Jezus, patrząc na kobietę, powiedział, Szymon, no tak napisał Łukasz. Znaczy, kiedy się robi coś takiego, że się mówi do kogoś, ale się patrzy na kogoś innego? No to jest typowa sytuacja, kiedy, że tak powiem, nie mówiąc, pokazujesz, że coś wiesz. Kiedy mówisz do Szymona i mówisz mu jakby, Szymon, rozumiecie, o co mi chodzi? Kochani, ja oczywiście nie mam bladego pojęcia. Nie wiem tego. Czy Szymon, nie wiem, z tą kobietą grzeszył? Nie wiem. Nie wiem tego. Ale zauważcie, że w podtekście tej Ewangelii dzieje się coś bardzo dziwnego. To nie jest taka prosta sytuacja. Jezus opowiada przypowieść o dwóch dłużnikach, mówi o miłosierdziu, pokazuje to Szymonowi, z tym rozmawia, mówiąc do kobiety. Jest bardzo tu jakiś ciekawy układ taki międzyosobowy. Ale co jest najważniejsze? Czy wy, kochani, zauważyliście, że Pan Jezus w pewnym momencie zaczyna tę kobietę wychwalać i zaczyna mówić, że ona jest najlepsza w całym tym domu? Zobaczcie, Pan Jezus mówi, że nikt mu tu nie zrobił, łącznie z gospodarzem, tego, co ona zrobiła. Słuchajcie, tam siedzą naprawdę porządni ludzie, tam siedzą faryzeusze. Ja wiem, że my, kiedy słyszymy faryzeusz, to my słyszymy zawsze coś negatywnego. To jest nieprawda. Ogromna część faryzeuszy to byli naprawdę bardzo pobożni Żydzi, którzy naprawdę szukali Pana Boga. Pan Jezus miał uczniów spośród faryzeuszów. Józef z Arymatei, ten, który Pana Jezusa pochował, co mu dał swój grób, to był faryzeusz. To nie jest tak, że każdy faryzeusz to od razu jakieś tam dwulicowe zło, nie? Nie, tam byli naprawdę sensowni ludzie. Elita religijna. I zobaczcie, Jezus w tym towarzystwie mówi, słuchajcie, tutaj ona mi okazała najwięcej miłości. Słuchajcie, co się tu dzieje w ogóle w tej Ewangelii? Bo to jest coś niezwykłego, ta Ewangelia. Czytałem kiedyś genialny komentarz świętego Grzegorza z Nysy. Może niektórzy kojarzycie gościa. Taki święty z IV wieku. Skomentował prawie całe Pismo Święte. I w swoim komentarzu do tej Ewangelii napisał coś niesamowitego. Bo Grzegorz pisze tak, słuchajcie, IV wiek w ogóle chrześcijaństwa. Pisze tak, że to jest Ewangelia, która opowiada o biblijnym pomyśle na to, co to znaczy zakochać się w kimś od pierwszego wejrzenia. W ogóle o co chodzi Grzegorzowi w ogóle? Co mówi Grzegorz? Mówi tak, że istnieją na świecie według Biblii dwa przypadki, jakby dwie sytuacje, kiedy ktoś się może w kimś zakochać od pierwszego wejrzenia. Przypuszczam, że dla większości dziewcząt młodych szczególnie, to jest takie romantiko, nie? Spotkaliśmy się po raz pierwszy, zobaczył mnie, ja go zobaczyłam i od razu to było do końca życia. No ekstra, nie? Grzegorz mówi, to jest możliwe. To jest możliwe w dwóch wypadkach, mówi. Pierwszy wypadek polega na tym, tak pisze Grzegorz, że ktoś spotyka kogoś dokładnie takiego samego jak ja. Czyli w sensie ja spotykam kogoś, to jest identyczny jak ja. I oczywiście nie chodzi o wygląd, nie? Jak ja bym spotkał babę, która wygląda tak jak ja, to by z tego wiele było, ale nie byłoby z tego miłości, nie? Grzegorzowi chodzi o to, że jak z kimś zaczynasz rozmawiać, gadasz z nim 5 minut i nagle po 5 minutach masz takie wrażenie, matko, my się od zawsze znamy. W sensie my wszystko mamy tak samo, my wszystko tak samo myślimy, tak samo czujemy, my wszystko wiemy tak samo. Grzegorz mówi, jak takie coś się wydarzy, czy spotykają się osoby, które natychmiast po prostu wszystko mają wspólne, to mówi, tu jest możliwa miłość od pierwszego wejrzenia, bez żadnego budowania. Drugi wypadek, mówi Grzegorz, ja widzę teraz oczy w ogóle niektórych dziewczyn, że gdzie? Drugi wypadek, Grzegorz mówi, jest dokładnie odwrotny. Czy Grzegorz mówi, człowiek spotyka drugą osobę 100% całkowicie różną od ciebie. I masz takie wtedy wrażenie, że wszystko, co ty masz, to ta osoba tego nie ma. I dzięki temu, że ty jesteś to, ona to będzie miała. Wszystko, co ma ten ktoś, to ty tego nie masz. I dzięki temu, że masz tego kogoś, masz wszystko. Czy Grzegorz mówi, to są takie jakby dwa takie puzzle, które się dokładnie uzupełniają w tym, czego nie mają. I co mówi Grzegorz? Ta Ewangelia opowiada o tym drugim przypadku. Czyli mówi tak. Prostytutka spotkała najczystszego mężczyznę świata. Dwa całkowite przeciwieństwa. I Grzegorz tu puszcza wyobraźnię i opisuje to w ten sposób. Ja go kocham. Grzegorz pisze tak. To jest oczywiście fikcja, ale Grzegorz pisze tak. Że Jezus szedł tym miastem ulicą. Albo nauczał gdzieś na ulicy, albo szedł. I ta kobieta szła ulicą. Mieszkała w tym mieście prostytutka. Przechodziła ulicą. I nagle go zobaczyła. Widziała go po raz pierwszy w życiu. Spojrzała w jego oczy. Grzegorz tam pisze. I umarła. W takim sensie ona nigdy nie widziała kogoś takiego. Mówi ona, jeśli jest prostytutką, to zna tylko i wyłącznie jeden rodzaj męskich oczu. Ten najgorszy. Zna takie męskie oczy, które robią z niej przedmiot. Jest to czysty przedmiot. I ona zna tylko taki sposób patrzenia mężczyzny na nią. I nagle ona spotyka oczy, o których nie miała pojęcia, że takie coś w ogóle istnieje. Że jest takie coś możliwe. Że mężczyzna może mieć takie oczy. I co pisze Grzegorz? Natychmiast zawróciła i poszła za nim. A on akurat szedł na ucztę do tego Szymona. Zatrzymała się przed tym domem i zobaczyła, że jak wchodził do domu, tam na tej bramce, to mu nie dano wody do obmycia nóg, nie pocałowano go i nie namaszczono mu głowy. Kochani, te trzy gesty to jest zwyczajowe, normalne żydowskie dzień dobry. To jest nic nadzwyczajnego. Jak pojedziecie do prawdziwego żydowskiego domu, do ortodoksyjnego domu, gdzie mieszka ortodoksyjny Żyd, to na wejście dostaniecie umycie rąk i nóg, to was ucałują i wam namaszczą głowę oliwą. To jest normalne po żydowsku cześć. Nie? Zwyczajny dzień dobry. I ona mówi, Grzegorz, na ulicy zobaczyła, że on tam wchodzi i nikt mu tam nie mówi dzień dobry. W sensie nikt mu tam nie wykonał tych gestów. I ona tam stoi i mówi, jak można komuś tak niezwykłemu, w kim ona już jest po prostu całkowicie zakochana, mówi, jak można komuś takiemu nie okazać takiej podstawowej dobroci. I co zrobiła, mówi Grzegorz. Poleciała natychmiast do siebie do domu, rozejrzała się, co miała tylko najdrogocenniejszego. Miała ten olej. Mówi Grzegorz, używała go do swojego zawodu. Wzięła ten flakon, no bo tylko to miała. Poleciała z powrotem do tego domu. Grzegorz jest genialny, słuchajcie, czwarty wiek. Grzegorz pisze, pobiła odźwiernego. Tak pisze Grzegorz. On jest fenomenalny. Po prostu odepnęła tego odźwiernego, bo tam wiadomo, że jej nie chcieli wpuścić, nie? Więc ona go odepnęła, poleciała przez ten dziedziniec, wleciała na górę, służbę tam pominęła, próbowali ją zatrzymać, w ogóle nie dała się. Upadła tam przed nim i zaczęła mu mówić dzień dobry. I co mówi Grzegorz? Ona tam nie jest po to, żeby płakać nad swoimi grzechami. Zauważcie, my zazwyczaj o tej Ewangelii myślimy, to myślimy, że to jest taka pokutująca grzesznica. Zresztą jak zobaczycie, jak weźmiecie Pismo Święte, tam mamy takie dopisane zawsze tytuły rozdziałów, nie? To nie jest oryginalnie z Pisma Świętego, tylko jakiś tam redaktor dopisał. I tam jest właśnie zawsze napisane pokutująca jawno grzesznica albo coś tam. Gdzie tam? Grzegorz mówi, ona tam nie jest po to, żeby przepraszać za swoje grzechy, tylko ona jest tam po to, żeby mu pokazać, że ona go strasznie kocha. I że tutaj nikt mu nie pokazał, że on jest warty czegoś, dlatego ona mu pokaże, że ona go kocha. I ona ma w nosie to, kim ona jest, tylko ona mu chce pokazać, że ona go kocha. I zobaczcie, co powiedział Pan Jezus. Słuchajcie, to jest jedno z najbardziej radykalnych zdań Pana Jezusa. Jezus, jak to zobaczył, że ona mu myje te nogi, zobaczcie, nie przerwał tego, że ona myje mu łzami te nogi, naciera mu tą oliwą, całuje mu te stopy, nie powiedział, weź przestań, nie wypada. Nie, pozwoli na to wszystko. Czyli pozwolił, żeby ona go kochała i powiedział, słuchajcie, no niesamowite zdanie. Powiedział, ponieważ bardzo umiłowała, dlatego odpuszczone są jej liczne grzechy. Czy wy czaicie to zdanie? Co to zdanie oznacza? Jezus mówi tak. Jeśli znajdę kogoś, kto mnie kocha, uwaga, nie kogoś, kto jest święty, ona raczej nie miała zbyt wiele wspólnego ze świętością, nie kogoś, kto jest święty, nie kogoś, kto mówi zmienię się i nawrócę się, nie kogoś, kto mówi już nigdy więcej nie będę, nie kogoś, kto wyznaje swoje grzechy. Czy wy zauważycie, żeby ona wyznawała jakieś grzechy? Ona się słowem nie odezwała. Tylko co mówi Jezus z tym zdaniem? Jeśli znajdę kogoś, kto mnie kocha ponad życie, to miłość tego człowieka, poczujcie moc tego zdania, miłość tego człowieka likwiduje grzechy temu człowiekowi. Czy wy czaicie moc tego zdania? Jezus mówi, grzechy nie są odpuszczane, bo się nawrócisz. Grzechy nie są odpuszczane, bo postanowisz poprawę. Grzechy nie są odpuszczane, bo powiesz, będę już święty i będę dobrze żył. Tylko jeśli mnie pokochasz, to ta miłość zlikwiduje twoje grzechy. Słuchajcie, to jest coś niewiarygodnego. To jest zupełnie coś innego, niż my myślimy nieustannie. Jezus mówi, że jedyną rzeczą, której szuka w nas, to jest miłość do Niego. I nawet jeżeli ta miłość, to będzie miłość prostytutki, to właśnie ta miłość ją wyzwoli z tych grzechów. Nie nawrócenie, nie świętość, tylko ta miłość do Niego wyzwoli ją z tych grzechów. Kochani, dlaczego wam o tym mówię? Ostatnią rzeczą, A tak naprawdę pierwszą rzeczą, pierwszym pytaniem, które trzeba sobie nieustannie zadawać. Jeśli powiedzmy już odnajdziesz coś w życiu, jestem tym albo tym, powinienem robić to albo to, moja ścieżka powinna być w tą albo w tą stronę. Powiedzmy, że ktoś z was przejdzie te dwa dni, o których wam mówiłem. Posiedzicie pierwszego dnia i zadacie sobie pytanie, o co mi naprawdę chodzi, czego ja pragnę, co jest pod moimi pragnieniami. I może odkryjecie, pragnę naprawdę tego, chodzi mi o to. Usiądziesz drugiego dnia, zrobisz wszystkie czasowniki, rzeczowniki, sweet spoty i tak dalej. I ci wyjdzie, ja jestem od tego w takich warunkach i taki powinienem być. To jak to wszystko zrobisz, to jest najważniejsze pytanie, które albo to wszystko skasuje, albo to potwierdzi. Czy to, co odkryłeś, to, co myślisz, że tym, kim jesteś, to powinieneś robić, to czy kiedy będziesz taki i będziesz to robił, to Bóg będzie doznawał niewiarygodnej miłości przez to, co robisz i przez to, kim jesteś, czy też to jest tylko dla ciebie? Otóż jeśli to nie jest miłością do Niego, wyrzuć to w cholerę. Przepraszam za słowo. Nawet jeśli ktoś z was, może nie wiem, siedział wczoraj północy, zrobił tę tabelkę, wypisał 15 sweet spotów, 4 rano siedzi, pot leci, sałatka warzywna. Już wiem, kim mam być. I może o 6 rano cię doszedłeś, matko, wreszcie pojąłem. To dzisiaj pytanie sobie zadaj. Czy to, co pojąłeś, jak to będziesz robić, to będzie sprawiało, że Bóg będzie niewiarygodnie przez ciebie kochany, czy też to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem i z tym, że będzie kochany. Jak nie ma nic wspólnego, możesz to wszystko wyrzucić do kosza i zacząć od początku. Słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz. Dlatego, że Bóg szuka nieustannie tylko i wyłącznie tego jednego. Tego jednego. Uwaga, to każdy z nas potrafi. Możecie się nawrócić i nie mieć żadnych grzechów? Ręka do góry, kto potrafi? Jest to ktoś, kto sobie poradził ze wszystkimi grzechami już? Proszę, chociaż jeden. Nie ma. Uwaga, bo my tego prawdopodobnie do końca jeszcze nie zrobimy. Nie mówię, że mamy się nie starać. Nie mówię, broń Boże, że mamy nie próbować. Nie mówię, broń Boże, że mamy się nie pozbywać naszych grzechów. Pewnie, że mamy. Uwaga, nie tego Bóg szuka w nas. Zróbcie sobie taki prosty test. Kochani, czy jak się budzicie rano, to czy waszą pierwszą myślą, jaką macie, pierwszą myślą, jaka się dzieje, kiedy się tylko obudzicie, to jest myśl następująca. Panie Boże, co mógłbym dzisiaj zrobić, żeby ci okazać miłość? Taką macie pierwszą myśl, jak się budzicie rano? Czy też budzicie się rano i mówicie, o Boże, ja tak mam. Czemu? I od razu zaczynam. Słuchaj, dzisiaj mam taką sytuację, potrzebuję takiej pomocy, potrzebuję tego i tamtego. Słuchajcie, zróbcie sobie test. Przez 2 najbliższe tygodnie, ale my teraz poważnie, 2 najbliższe tygodnie o nic Pana Boga nie proście. Uwaga, ale o nic. Ale jak to mam nie prosić, że jak nie poproszę, to mi nie da. Naprawdę tak myślisz? Jak mówi Pismo Święte, zanim słowo powstanie w twojej głowie i na twoim języku, Bóg już dawno je zna. Już dawno je zna. Spróbuj przez 2 tygodnie. O nic Boga nie... Ale o nic. O nic. Nie to, że tak trochę tylko. Ale o nic. Zero prośby. Tylko przez 2 tygodnie nieustannie zadajesz sobie tylko pytanie. Co mogę zrobić, Panie Boże, żeby ci dzisiaj okazać miłość? I uwaga. Co to znaczy? Bo ja wiem, że my kiedy słyszymy miłość, to my słyszymy takie... Takie, że jak ci powiem na przykład, słuchaj, czy jak się modlisz, to okazujesz Bogu miłość. To co to ma znaczyć? Jak powinienem tak usiąść i tak cię kocham. Nie, to nie jest miłość. To jest jakiś stan emocyjki. Wiecie, co to jest miłość? Jak tylko rano się obudzisz i powiesz Panu Bogu tak. Panie Boże, co mógłbym dzisiaj zrobić, żeby ci okazać miłość, żebyś dzisiaj był szczęśliwy? Wiesz, co ci Pan natychmiast powie? I dlatego to jest takie strasznie trudne? Bo Pan ci natychmiast powie, idź do tego gościa, który mieszka tam w drugim pokoju, on się twój mąż nazywa. I kochaj go. Ty powiesz, nie, to się nie da. Przecież miałem cię kochać, Panie Boże. No właśnie, no to mnie kochaj. To ci powie Pan Bóg. Jak zadasz mu rano pytanie i powiesz, co mogę dzisiaj zrobić, Panie Boże, żeby cię kochać, co by ci sprawiło radość, to Pan Bóg ci powie, a pamiętasz tego, co cię skrzywdził? Weź mu wybacz. To mi sprawi straszną radość. Tak się poczuję wtedy kochany, jak to zrobisz. Co wtedy mówimy? A to się nie da. Na tym to polega. Kochani, miłość to nie są uczucia. Miłość to nie jest takie, że och, jaki on jest wspaniały. Nie. Miłość to jest bardzo konkretna rzecz, która polega na tym, że robimy to, czego nas Pan Jezus nauczył. Na tym polega miłość. Wiecie, co się dzieje, kiedy człowiek mu zaczyna okazywać miłość? Po pierwsze, Pan Bóg likwiduje wszystkie grzechy tego człowieka. Czy wy to czujecie? Macie jakiś grzech, z którym się męczycie może od 10 lat? Może w kółko i w kółko się z czegoś spowiadacie. W kółko. Po prostu co spowiedź? To dokładnie to samo. I próbujecie pracować nad tym, próbujecie się z tego wyzwolić, próbujecie podejmować tysiące wysiłków. I nic. Jeden prosty sposób jest. Zacznij maksymalnie, jak się tylko da, jak tylko umiesz, kochać Boga. Jak to zrobisz? On zlikwiduje te grzechy. Kochani, to jest moja historia. Jeżeli znacie moją historię, niektórzy pewnie znacie, ja kilkanaście lat temu, na szczęście to już jest straszna przeszłość, ja byłem kiedyś bardzo uwiązany w nieczystość, ale to straszliwie. Prawdopodobnie nie ma tej drugiej takiej osoby jak ja. Niestety nie urodziłem się w zakonie i żyłem kiedyś naprawdę strasznie źle, strasznie. I u mnie moje grzechy skończyły się nie wtedy, kiedy się nawróciłem, bo ja się nie umiem nawrócić. Robiłem to przez 15 lat i w ogóle zero skutku. Mam 0% sukcesu, jeśli chodzi o nawrócenie. Tylko w pewnym momencie stanąłem przed Bogiem i powiedziałem Mu tak. Panie Boże, widzisz, że próbuję od kilkunastu lat coś z tymi grzechami zrobić? Lipa. Nic z tego nie ma. Więc mówię, robiłem Panie Boże teraz taką umowę. Ja będę grzeszył do końca życia. Tak powiedziałem Panu Bogu. Naprawdę, nie żartuję w tej chwili. Mówię, wiem, że wolałbyś wersję bez grzechu. Sorry. Wersja jest taka, jaka jest. Mówię, będę grzeszył do końca życia, bo nie umiem z tym nic zrobić. Mówię, wybacz. Będę grzeszył, ale... Będę grzeszył, ale jednocześnie tak jak ja Cię będę kochał, to nikt Cię nie będzie kochał. Mówię, zobaczysz, nikt Cię tak jeszcze nie kochał, jak ja Cię będę kochał, tylko sorry, to będzie z grzechem. Taki pakiet. Mówię, bo inaczej nie umiem. No i tego dnia się skończyły moje grzechy. Dokładnie tego dnia. Dlatego, że jak mówi Pan Jezus, miłość likwiduje grzechy. Miłość je likwiduje, uwaga, do Niego. Jak sobie Go postawicie jako numer jeden, to zacznie likwidować wszystko, co wam przeszkadza w życiu. Nie mówię, że wszystko od razu, w jedną sekundę. Czasem to jest pewien proces, to jasne. Ale On to zrobi. Słuchajcie, dwie rzeczy jeszcze. Macie trochę siły jeszcze, czy nie? Macie? Nie? Chciałbym jeszcze dwie rzeczy, żebyście rozumieli jakby o co tu chodzi, jakby jak to Pan Bóg robi. Słuchajcie, ja strasznie kocham taką scenę z ostatniego rozdziału Księgi proroka Daniela. Może kojarzycie. To jest scena, która dokładnie pokazuje, co Pan Bóg robi, co się dzieje z Panem Bogiem, kiedy znajdzie kogoś, kto postawi Jego, Pana Boga, absolutnie jakby w centrum wszystkiego i kto jest w stanie wszystko stracić i wszystko zrobić, tylko po to, żeby okazywać Bogu miłość. Daniel jest na dworze, jest w niewoli u króla Nabuchodonozora. I tam na tym dworze czczą takiego boga węża. Tam jest taki kult bałwochwalczy. I czczą go dosłownie. W sensie mają na dworze, trzymają w jakiejś takiej klatce czy w czymś tam, takiego prawdziwego węża. Takiego jakiegoś ogromnego. Jakiś taki, nie wiem, jakiś pyton czy jakaś anakonda. No coś ogromnego. To miało ileś tam metrów. I wszyscy tam na dworze króla oddawali temu cześć boską. Nie? I Daniel, który oczywiście był wierny Bogu Jahwe, przychodzi tam, mieszkał na tym dworze i mówi do króla: królu, w ogóle jak ty możesz twierdzić, że to jest Bóg, mówi, nie? Przecież to jest jakiś wąż głupi w ogóle, a wy mu oddajecie cześć. No i król mówi, jak jesteś taki mądry, to go pokonaj. A to naprawdę jakieś straszne bydle było, ten wąż. Daniel mówił: o matko, wielki problem. Poszedł do kuchni, słuchajcie, Biblia jest genialna. Upiekł placek, jak mówi Księga Daniela, z włosów i z łoju. Czujecie takie coś? Taką babeczkę? Pączuś w żabce z włosów i z łoju. Nie? Zrobił taki placek z włosów i z łoju i dał temu wężowi do zjedzenia. Nie? No, wąż jak to wąż, no zażarto, no Boże, głupie zwierzę, zażarło ten placek. No i rozerwało go, nie? Się pęk. Nie dziwię się, ja też bym pękł, jakbym takie coś zjadł. Nie? No, zjedźcie placek z włosów i z łoju, nie? Rozerwało tego węża. No i Daniel mówi: no masz Boga, nie? Mówi, że plackiem go wziąłem. Mówi, rozwaliłem go po prostu jednym plackiem, nie? Twojego Boga. I król, zamiast się oczywiście nawrócić, no to się wkurzył jeszcze bardziej i mówi: weźcie tego gościa i wrzućcie go do jaskini z lwami, nie? I wzięli go do jaskini z lwami i wrzucili Daniela do jaskini z siedmioma lwami. Daniel jest na tyle wybitną jednostką, że potrafił dwa razy w ciągu życia trafić do jaskini pełnej lwów. Bardzo wybitny prorok to jest. To jest ten drugi przypadek, nie ten pierwszy. Tylko ostatni rozdział księgi Daniela. I Daniel tam siedzi w tej jaskini z lwami. Siedem lwów jest. Wszystkie stoją przed nim, ale go nie jedzą. Nie? Tylko stoją przed nim. I Daniel jest strasznie głodny, bo tam siedzi ileś już dni tam w tej jaskini. I dzieje się fantastyczna rzecz, słuchajcie. No, ja nie mogłem uwierzyć, jak to czytałem, że takie rzeczy są w Biblii. Co się stało? Pan Bóg jak to zobaczył, że ten chłop jest strasznie głodny, no a stanął w obronie Pana Boga, nie? To co mówi? Nie wyciągnął go z tej jaskini, to jest też działanie Pana Boga, tylko posłał swojego anioła do Ziemi Świętej, tam do jakiejś miejscowości, już nie pamiętam, czy to Jerozolima, czy gdzieś tam, ale u Żydów. I taki chłop, Habakuk, gotował sobie zupę u siebie w kuchni, nie? I anioł do niego przychodzi i mówi, słuchaj, on miał na imię Habakuk, ten gość. I mówi, słuchaj Habakuk, bo tam, mówi, w Babilonie, w jaskini z wami jest Daniel i jest strasznie głodny. I bym mu trzeba tam tę zupę tam dostarczyć, nie? Słuchajcie, ja widzę, jak na mnie patrzycie, to jest w Biblii, naprawdę. Zobaczcie sobie, ostatni rozdział księgi Daniela. I ten chłop, strasznie sympatyczny był ten Habakuk, tylko był trochę nierozgarnięty. I mówi, ale ja tam nigdy nie byłem i nie znam ulic. Wytoczajcie. To, że to jest 6 tysięcy kilometrów dalej, nie? To nie szkodzi. Tylko on nie wie, na jakiej ulicy jest ta jaskinia, nie? Anioł do niego mówi, o kurde. Mówi, transport załatwię, nie? I co się stało, słuchajcie? Mówi księga proroka Daniela, że anioł, ten z tym garkiem zupy, nie? W rękach. Anioł go chwycił za włosy, porwał go za włosy i go powietrzem przeniósł do tego Babilonu, nie? Raz, dwa, trzy. No i spuścił go do tej jaskini, ten chłop z tym garkiem cały czas. Wy sobie pomyślcie, minę Daniela, jak Daniel tam siedzi w tej jaskini i nagle chłop z garkiem spada i mówi, że tutaj Bóg ci zupę kazał przynieść, nie? Daniel się w sumie bardzo nie zdziwił, znał Pana Boga, zjadł tę zupę, podziękował, oddał mu ten garnek, anioł tego chłopa za włosy, z powrotem go do Ziemi Świętej i go spuścił do niego do kuchni, ten z tym pustym garkiem tam został, nie? Ja bym mógł być takim prorokiem, nie? Zupę umiem, byłby problem z transportem, nie? Ale... Wiecie, co jest najpiękniejsze w tej historii? Wiecie, co znaczy imię tego proroka? Habakuk. Z hebrajskiego, hebrajskie słowo habak znaczy dosłownie pieszczoch. To jest prorok pieszczoch. W sensie Pan Bóg rozpieścił Daniela, dlatego że Daniel postanowił postawić Pana Boga ponad wszystko. Zobaczcie, jaki jest bardzo piękny obraz. Mamy węża, czyli po prostu wszelkie zło, nie? No, wąż z ogrodu rajskiego, czyli wszystkie grzechy, wszystkie zło. Daniel mówi, ja się wyrzekam każdego zła, będę kochał tylko Boga. Jak Bóg to zobaczył, zobaczcie, co Bóg potrafi zrobić. Potrafi po prostu z drugiego końca świata chłopa z garkiem zupy przytargać po to, żeby mu dać jeść. Kochani, ja wiem, co mi część z was powie, albo co powie w ogóle ten świat. Ale to są takie bajki ze Starego Testamentu. Przecież gdzie chłop 4000 kilometrów gdzieś za włosy, a aniołowie go zanieśli? Kto takie rzeczy widział? Ja tam widziałem. Słuchajcie, ja teraz nie żartuję. Kochani, ja jestem od 5 lat w moim zakonie tak zwanym wędrownym kaznodzieją. Od 5 lat nigdzie nie mieszkam. Nie mam żadnego domu, nie mieszkam w żadnym klasztorze, tylko co 3 dni jestem w innym miejscu i męczę ludzi, nie? Tak jak was. Od 5 lat nie mam nic. Kochani, nikt z was nie ma tyle, co ja. Nikt. Ja czegokolwiek potrzebuję, cokolwiek chcę, to natychmiast do mnie przychodzi, ale natychmiast. Znaczy, nie dlatego, żebym ja jakiś święty był. Jeżeli chodzi o świętość, to ja jestem więcej przedostatni w kolejce. Ostatni jest taki mój brat, jeszcze tu jest gorszy ode mnie. Jest taki jeszcze jeden. Taką mamy umowę, że on jest za mną. Ale przed nim to jestem już tylko ja. Jeśli chodzi o tą kolejkę do świętości. Więc to nie ma nic wspólnego ze świętością. Tylko ja, to już było 8 lat temu. Ja się nawróciłem 8 lat temu. Byłem już księdzem, trochę głupio, no, ale lepiej późno niż wcale. Więc 8 lat temu, kiedy się nawróciłem, właśnie wtedy, kiedy się skończyły moje grzechy, natychmiast, od tego momentu postanowiłem, ja cię będę kochał tak, jak cię jeszcze nikt nie kochał. I znaczy, Pan Bóg, ja po prostu, ja już momentami nie mogę. Bo on naprawdę przynosi chłopów z drugiego końca świata z garkiem zupy. Opowiem wam ze 3 tylko historię, dobrze? Żeby było takie śmieszne, żeby było zabawniej. Żebyście zobaczyli, jak to działa. Słuchajcie, głosiłem jakiś czas temu w Warszawie takie rekolekcje placki z rodzynkami. Może ktoś z was tego słucha gdzieś tam w internecie. I poszedłem po jakiejś tam konferencji wieczorem przejść się chwilę w Warszawie, nie krakowskie przedmieście, bo to w kościele świętej Anny. No i idę krakowskim przedmieściem i poczułem, jakoś 22:30, zaczął mnie delikatnie ćmić ząb. Nie? Jak każdy normalny człowiek, po prostu panicznie się boję dentysty. Jak tylko po prostu mam pójść do dentysty, to wolałbym umrzeć niż pójść. Więc jak tylko poczułem to delikatne, mówię, już miałem po prostu wizję, nie? Tam mi się wiercą w mózg. No w ogóle wszystkie takie straszne rzeczy, nie? Więc jak tylko poczułem to po prostu to lekkie takie uszczypnięcie, to już po prostu tragedia. Słuchajcie, mijają 3 sekundy, ale 3 sekundy. Podchodzi do mnie kobieta, 22:30, Warszawa, około 40, tak wyglądała, może 50. Kartkę, idzie z taką kartką, nie? Taką małą kartkę trzyma przed sobą. Podchodzi do mnie z tą kartką, staje tak przede mną i mówi do mnie tak. Proszę ojca, bo ja ojca znam. Tu jest moja wizytówka i mój numer telefonu. Ja jestem dentystką i chciałbym zrobić ojcu wszystkie zęby. Słuchajcie, ja się zacząłem rozglądać, gdzie jest ukryta kamera. Słuchajcie, ale ja nie żartuję. Ale ja naprawdę nie żartuję. Możecie sobie myśleć, że żartuję. Nie żartuję. Ćmienie zęba, 3 sekundy, dentystka. Natychmiast. Żeby było lepiej. Grubsza sprawa, takie tam pierdoły, jakieś tam dentyści tam. Słuchajcie, głosiłem jakiś czas temu rekolekcję w Dublinie, tam w polskiej parafii i wracałem z Dublina samolotem do Warszawy. I byłem umówiony na lotnisku w Warszawie z taką rodziną, którą poznałem kiedyś na rekolekcjach w Warszawie. Małżeństwo, 7 dzieci, obydwoje zwolnieni z pracy, no standard polski, nie? Tragedia. I strasznie potrzebowali po prostu 1500 zł, akurat tam w tym czasie, kiedy ich poznałem, żeby tam zapłacić jakieś tam przedszkole i coś tam jeszcze, nie? Takie podstawowe rzeczy. Ja mówię, słuchajcie, bo będę w tym Dublinie, pewnie dostanę tam na rekolekcjach, nie, jakąś tam tacę pewnie zbiorą, to mówię, na pewno jakieś pieniądze dostanę, to mówię, weźcie na mnie, poczekajcie na lotnisku, bo miałem od razu następne rekolekcje w następnym mieście. Więc mówię, poczekajcie na mnie na lotnisku, jak ja wysiądę, to wam dam te 1500 zł, no i sobie zapłacicie, nie, tam co potrzebujecie. No i tak się akurat wydarzyło, że nie dostałem w tym Dublinie nic, nie? Nie miałem nic, ani grosza. My, ja jestem zakonu żebraczego, więc w ogóle nie mamy żadnych pieniędzy. Bilet mi oczywiście kupili ci ludzie, nie? Więc miałem bilet, żeby wrócić do Polski, no, ale nie miałem żadnych innych pieniędzy. No i stoję na tym lotnisku i czekam do odprawy, nie? Z plecakiem. I myślę cały czas, Boże, co ja powiem tym ludziom, nie? Że wiem, tam będą czekali z tymi dziećmi, oni mają takie małe dzieci niektóre. Przecież ja tam się chyba rozpłaczę, jak zobaczę te dzieci, nie? I powiem, no nie, nie mam, no nie mam, no po prostu nie mam, nie? No i stoję tam. To jest za 3 godziny, nie? Bo lot trwa tam 2:40, nie? No i stoję. Jakiś taki chłop przede mną stoi. Koło 50, taki miał worek na plecach. Czegoś tam słuchał, jakieś muzyki chyba w słuchawkach, nie? No i stoimy. No i tam chwilę to trwa, no bo ta kolejka tego i ten gościu nagle zaczyna tak się obracać, nie? I tak się rozgląda po hali. Do tyłu się obraca, zobaczył mnie. On taki mały był dosyć. Zobaczył mnie, patrzy tak na mnie, znieruchomiał. Zaczynają mu łzy lecieć z oczu. Wyjmuje słuchawki i wkłada mi je w uszy, nie? Ja zamyślałem, Boże, jakiś psychopata. Nie? No bo no obcy człowiek ci słuchawki w uszy wkłada, nie? Na lotnisku. Włożył mi te słuchawki w uszy, tam szóstak leci, nie? Więc, nie, nie. Co się okazało? To był Polak, marynarz, który pływa z Polski właśnie do Irlandii zawsze statkami, potem wraca samolotem. 2 tygodnie wcześniej dostał papiery rozwodowe od swojej żony, która zostawiła go dla innego mężczyzny. Ja mam taką konferencję na Pachnidłach o zdradzie małżeńskiej i o tym, co zrobić, kiedy małżonek cię opuszcza. I on właśnie słuchał tej konferencji, żeby jakoś tam sobie poradzić. No i zaczęliśmy gadać, nie? Bo się okazało, że oczywiście leci tym samym samolotem, co ja do Warszawy, więc zaczęliśmy rozmawiać. Ja w ogóle zapomniałem całkowicie o tej rodzinie, nie? No bo ten facet mnie jakoś tam zaintrygował. No więc gadamy tam w samolocie, potem cały czas przegadaliśmy, wysiedliśmy w Warszawie, poszliśmy po bagaże, jego tam ten worek wcześniej przyjechał, więc on wziął ten worek, pożegnaliśmy się i on poszedł. Dopiero jak on poszedł, to mi się przypomniało, matko, tam są ci ludzie, nie? Za tymi bramkami. Ja już byłem przed tymi bramkami. No więc poczekałem na ten mój plecak, wziąłem plecak, założyłem na ten, idę przez bramki i myślę, co ja im powiem, co się myślę, co, jak im się wytłumaczę. I przechodzę przez bramki, te wyjściowe, wkładam rękę do kieszeni, 1500 zł. Przypuszczam, że ten facet, nie wiem tego, bo nie widziałem tego, ale przypuszczam, że to on. Że on mi po prostu, jak się żegnaliśmy, zrobiliśmy misia, nie? Więc przypuszczam, że jak się żegnaliśmy, to pewnie mi po prostu wsadził w kieszeń pieniądze. Ja mu oczywiście nie mówiłem ani słowa w ogóle o tym, że jakaś tam rodzina czeka. Ja całkowicie zapomniałem o tych ludziach. Tylko on po prostu wsadził mi w kieszeń 1500 zł. No, chyba, że nie on. Nie wiem, może stewardesa, nie? No, ze stewardesą się nie ściskałem, więc... Więc jak przechodziłem przez te bramki, wsadziłem tą rejkę, tak wyciągnąłem, dałem i poszedłem. Nie? I było mi głupio tylko, jak ja mogłem pomyśleć, że Pan Bóg w te 3 godziny tego nie zorganizuje. No jak nie zorganizuje? I zauważcie, dokładnie 1500. Nie tak, że 1400, żeby zabrakło, albo 1600, stówka dla ciebie, nie? Nie, nie. 1500. Kochani, ja wam mogę takich historii opowiedzieć teraz jakieś 16 tysięcy. Bo to jest dzień jak co dzień. Znaczy, ja się boję myśleć, co ja chcę. Naprawdę. Dlatego, że pomyślę i za moment ktoś przyjdzie z tym. Nie, jeszcze wam powiem jedno. Mogę jeszcze jedno? Jedno wam powiem. To będzie głupota, ale chcę wam pokazać skalę, że tak powiem, wyobraźni Pana Boga. Na tych rekolekcjach płaskich z odzwykami w Warszawie, drugiego dnia rekolekcji, taka pani przyniosła mi do zakrystii, upiekła placek z odzwykami, nie? Zrobiła takie ciasto z odzwykami i zostawiła mi to w zakrystii. I rano idę tam do zakrystii, proboszcz mi mówi tam, ojcze, jakaś pani tam paczkę przyniosła, nie? No więc wchodzę do zakrystii, bo widzę to ciasto, jakaś tam kartka tam, dziękuję ojcze, byłam wczoraj na konferencji, tam podobało mi się, upiekam ojcu placek. No więc tam zniszczyłem ten placek tam 13 sekund, nie? Tego drugiego dnia wieczorem wychodzę na rekolekcję wieczorem w tym kościele świętej Anny i mówię ludziom tak, że słuchajcie, wczoraj wam opowiadałem o plackach z rodzynkami, bo ja mam taką konferencję, bo jest w Biblii dużo placków z rodzynkami. I mówiłem o tym konferencji. Więc mówię, wczoraj wam opowiadałem konferencję o plackach z rodzynkami. No i taka pani mi dzisiaj rano przyniosła placek z rodzynkami. Mówię, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o takich samochodach, które mi się bardzo podobają. Co nie? No i oni zareagowali więc tak jak wy, nie? Ha, 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 hi, 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 hi. Następnego dnia rano idę do zakrystii. Proboszcz mówi, ojcze, jakaś tam kartka do ojca leży, nie? Ja mówię, o, kartka, trochę lipa, nie? Wchodzę, taka kartka, że się jak pocztówka leży. Na tam gdzieś zdjęcie, takie zdjęcie Aston Martina, nie? Taki wypasiony samochód. Obracam tę kartkę. Z tyłu napisane takim flamastrem czerwonym. Ojcze, bez jaj, nie? No więc lekko rozczarowany, no bo tam jakaś kartka. Myślałem, że historia się skończyła, nie? Słuchajcie, jakieś pół roku później byłem w Coventry w Wielkiej Brytanii. Tam jest taka ogromna polska parafia. I głosiłem tam rekolekcję, chyba wielkopostną, nie pamiętam. Jakieś tam rekolekcje. Nie wiem, czy wiecie, w Coventry, w sensie no obok Coventry, w Birmingham, ale to jest jedno i to samo, tak miejsko. W Birmingham jest główna na świecie fabryka Jaguara. Bardzo luksusowego samochodu, nie? No i mówię tam tym ludziom w tym Coventry, że no te placki z odzwiękami, że ta pani to ciasto, że ta pocztówka i że ten Aston Martin. No i mówię, że wiem, że tu macie fabrykę Jaguara, więc mówię, jakby ktoś coś, to no, to żeby to było jasne, nie? Słuchajcie, nie uwierzycie, nie uwierzycie. Zadzwońcie do proboszcza z Coventry i zapytajcie, jak mi nie wierzycie. Następnego dnia rano wychodzę przed plebanię, przed plebanią stoi Jaguar. Nie to, że zwierzę, nie? Tylko samochód. Otwierają się drzwi, wychodzi facet, taki w garniturze, trzyma kluczyki w ręce, podchodzi do mnie i mówi, proszę. A macie minę. Ja mówię, mam ten cholerny ślubobóstwa, nie mogę, naprawdę nie mogę. Nie? No bo naprawdę nie mogę. Nie? A on mówi, aha. Co się okazało? Ten facet, to był Polak, który jest głównym designerem Jaguara. Głównym designerem Jaguara oczywiście jest Polak, no bo kto inny. Mieszka tam w tej parafii, w ogóle bardzo zaangażowany katolik, bardzo fajny człowiek. Zabrał mnie tam do tej fabryki, pokazał mi tam swoje biuro projektowe i tak dalej. Dał mi na pamiątkę takie 2 szkice Jaguara, którego on dopiero projektuje. Jeszcze go nie ma, więc ja nie mogę tego nikomu pokazać, bo to jest jakaś tam tajemnica handlowo-państwowo-militarna. Jak to komuś pokażę, to pójdę na 8 tysięcy lat do więzienia, nie? Więc dopiero jak ten samochód będzie jeździł gdzieś tam po ulicach, to będę mógł to komuś pokazać. Słuchajcie, dlaczego wam to mówię? Boże, jakiś Jaguar, tak? Wiecie, na czym to polega dla mnie? O co chodziło w tym czymś? Bo to nie chodzi o to, że ja potrzebuję jakiegoś Jaguara. Po co mi jakiś Jaguar w ogóle? Nie, nie o to chodzi. Tylko o coś innego. Ja mam wrażenie, że Pan Bóg takie coś mi w tym powiedział. Mówi do mnie tak. Adaś, powiedz mi najbardziej absurdalną prośbę, jaką sobie możesz wyobrazić, że nie dam rady. Więc ja mówię, jaguar czerwony. On mówi, wyjdź przed plebanie. Wiecie, na tym to polega. To oczywiście nie chodzi o to, że Pan mógł nam jakieś samochody dawać. Komu tam do czego jakiś samochód potrzebny? To chodzi o serce, to chodzi o to, czego potrzebujemy, żeby żyć. To wam tylko pokazuję jako pewien przykład, tego jakby jak Pan Bóg działa. Ale kochani, u Pana Boga to jest możliwe wtedy, kiedy zaczynamy Go kochać. Uwaga, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Bo nie polega to na tym, że Pan Bóg mówi coś za coś. W takim sensie, jak ty mnie będziesz kochać, to ja ci wszystko dam. To nie o to chodzi, broń Boże. Ja wam powiem, jak ja sobie to wyobrażam, na czym to polega. To polega na czymś takim. My wszyscy siedzimy w takiej ciemnej komórce w życiu. Jest taka ciemna komórka pozamykana, która ma taki włas od góry. Pokażcie, jak są takie na przykład piwnice, nie? Mają takie drzwi od góry. I to jest taka piwnica albo taka komórka. Jak to w komórce albo w piwnicy jest tam zimno, ciemno, jest beznadziejnie, nie? Czyli mamy te wszystkie takie życiowe nieszczęścia. I człowiek siedzi w takiej komórce, taki skulony, nie? No bo tam jest beznadziejnie. I cały czas tam się modli. Panie Boże, po prostu pomóż mi. Proszę Cię, żebyś jakoś, bo ja już nie mogę tu żyć w ogóle i tak dalej. Co się dzieje? Od początku życia, zanim się w ogóle urodziłeś, na tym włazie leżą wszystkie możliwe rzeczy, które są Ci potrzebne. Wszystkie. I nie chodzi mi tu o rzeczy materialne, chociaż też, tylko wszystko. Miłość, spokój, brak strachu, nadzieja. Wszystkie rzeczy, które są Ci potrzebne. One tam leżą. Od samego początku. Zanim w ogóle się urodziłeś, już tam leżały. I człowiek siedzi w tej komórce, ma to wszystko tutaj na tym włazie, nie? Tylko właz jest zamknięty. I człowiek tam siedzi i cały czas. Panie Boże, proszę Cię, bo ja tak potrzebuję nadziei, potrzebuję światła. Pan Bóg tam siedzi na górze i mówi, no przecież położyłem tam. Ale Panie Boże, bo ja, Panie Boże, ja bardzo potrzebuję, żebyś Ty mi pomógł. No przecież leży tam na tym, otwórz te drzwi. Ale Panie Boże, bo ja jestem taki biedny w tej komórce. Ja już nie... Otwórz te drzwi. Na czym polega miłość? Że wreszcie przestajesz się skupiać na sobie i mówić, Panie Boże, ja potrzebuję i tak dalej. Tylko mówisz, Panie Boże, to co byśmy zrobili, żeby na tym to polega. W momencie, kiedy się odwrócisz od siebie i się zwrócisz tam, to co mogę zrobić, żeby Ciebie kochać? To jest tak, jakbyś otworzył drzwi i po prostu wszystko Ci się na głowę wsypie wtedy. I Pan Bóg nie zrobił tego dlatego, że Go pokochałeś, to Ci dał. Nie, On Ci to dał, zanim w ogóle zacząłeś. Tylko dopóki my Go nie kochamy, to te drzwi mamy zamknięte. Bo jesteśmy w kółko na sobie skoncentrowani. Zauważyliście, że my jak się przychodzimy modlić, to po prostu siadamy i jedziemy. Czego potrzebujemy, jak jest źle, w czym Pan mógł nam pomóc, gdzie potrzeb i tak dalej. Kiedy mieliście ostatnio taką modlitwę, kiedy przyszliście do kościoła, usiedliście w kościele, może ktoś tak miał, możliwe. Usiedliście w kościele i powiedzieliście tak, Panie Boże, żebyś mi przypadkiem czegoś dzisiaj nie dawał, bo przez najbliższe pół godziny będę zajmował się Tobą. Nie zajmujemy się, Panie Boże, mną, tylko Tobą. Mieliście w ogóle taką modlitwę w życiu chociaż raz? My podobno Boga kochamy, nie? Panie Boże, bo moje dziecko ma takie problemy, proszę Cię, pomóż mu, Panie Boże. I uwaga, czy to znaczy, że mamy Pana Boga nie prosić? Mam nadzieję, że rozumiecie. Oczywiście, że mamy Pana Boga prosić. Oczywiście, że mamy Pana Boga prosić. Tylko myśmy z tego zrobili jedyną ścieżkę z byciem z Panem Bogiem. A Pan Bóg mówi, przecież ja Ci wszystko dam, no. Tylko weź, że mnie zacznij kochać. To Ci się wszystko wsypie. A macie niektórzy miny w ogóle. Jestem jakiś wariatkowie, gdzie ja jestem w ogóle? Kochani, jak mnie ktoś mówi, żeby mi ojciec udowodnił, że Pan Bóg jest. Ja mówię, nie jestem w stanie Ci udowodnić. Musiałbyś żyć moim życiem. To jest w ogóle najoczywistsza oczywistość świata. Bo to niemożliwe, żeby go nie było. Bo On jest tak dobry i tak daje i tak się zajmuje. I uwaga, czy to znaczy, że mi się nie przydarzają złe i trudne rzeczy w życiu? A pewnie, że mi się przydarzają. Czy to znaczy, że nie mam takich dni, że po prostu mam ochotę w tej komórce się zamknąć, mam ochotę się zabić widłami? Pewnie, że mam takie dni. Nie chodzi o to, że nie będzie w życiu więcej nieszczęść, nie będzie więcej trudności, nie będzie cierpienia i tak dalej. Ja wam, broń Boże, tego nie mówię. Tylko wam mówię, że mimo to, że one będą, to spojrzycie na nie i powiecie, no i? Czy dam radę? Na tym to polega. Nie chodzi o to, że ich nie będzie. Pewnie, że będą. Jak wam gdzieś też obiecuję, nie będzie. Błagam, nigdy za nim nie idźcie, nigdy za nim nie idźcie. To jest jakiś fałszywy prorok. Oczywiście, że będzie cierpienie, oczywiście, że będą nieszczęścia, oczywiście, że będą trudności. Tylko, że kiedy jesteśmy Panem Bogiem, to On daje wszystko, co jest potrzebne, żeby to przetrwać i żeby przez to przejść i żeby nas to nie skrzywdziło i nie zabiło. Na tym to polega. I kochani, ten punkt jest najważniejszy. Czy to, co robisz, to, jak żyjesz, to, kim masz być, to, czego szukasz, to, za czym podążasz, to czy to okazuje Bogu miłość, czy nie? Kończę ostatnim zdaniem. Mam takiego znajomego w Poznaniu, może niektórzy nie słyszeliście, Poldek Twardowski. To jest taki człowiek, który prowadzi, mąż, ojciec, tam czwórki dzieci bodajże, czy trójki, prowadzi takie wielbienia uliczne w Poznaniu. Ma taką ekipę muzyków, jazzmenów i prowadzą na ulicach w Poznaniu takie wielbienia ewangelizacyjne. Poldek jest absolutnie niesamowitym facetem. Kiedyś mi Poldek mówił, jakie on ma pierwsze zdanie, jak się budzi rano. Ja bym chciał mieć takie zdanie. Ja mam zawsze myśli samobójcze, jak się budzę rano. Bo ja nie cierpię wstawać rano. Naprawdę, to jest najgorsza rzecz na świecie, wstawać rano. Natomiast Poldek mówi, że jak się budzi, to pierwszą myśl, jaką ma, to ma taką. Otwiera oczy i mówi: Boże, Twój ulubieniec wstał. I to jest dokładnie to. On od razu wie, że jest kochany. On od razu wie, że wszystko dostanie. On od razu wie, że jest ulubieńcem Boga, więc mówi: wstałem, co robimy? W sensie, co mogę dla Ciebie zrobić? On nie zaczyna od tego, ale będziesz mnie kochał. Tylko on już wie, że jest ulubieńcem. I mówi: skoro jestem, to wszystko dostanę. No to co robimy? O to by chodziło w życiu. Dobra? Po 4 dniach bez zmian. Na szczęście mamy jeszcze 2 dni. Kochani, tyle niech wystarczy. Tyle. Przyjmijcie proszę na koniec błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrej nocy.